środku dnia.
Czy klerykalizm jest największym problemem Kościoła katolickiego w Polsce? Jakie są wnioski po synodzie, w którym uczestniczyło 100 tysięcy wiernych? Wykazali oni, że kazania są za długie i nieciekawe. Kościół też nieodpowiednio rozwiązał sprawę księży pedofilów. Czy biskupi wezmą te uwagi do serca? Czy coś się, proszę Państwa, w tej kwestii zmieni? To teraz cytat z takiej postsynodalnej sentencja, taka z dokumentu, który niedawno konferencja episkopatu przedstawiła. Kościół jest oderwany od życia, nudny, zbyt mało mówi się o wątpliwościach i o tym, co wiara oznacza dla nas. Czytamy w syntezach synodalnych. Spotkania synodalne zorganizowało zależnie od diecezji. Od 30 do 65% parafii w konsultacjach synodalnych wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Wierni skupiali się przede wszystkim na wyartykułowaniu tego, co ich boli we wspólnocie Kościoła. Teraz, proszę Państwa, dwa głosy na początek. Lewica o powodach kryzysu w Kościele i przeniesieniu religii ze szkół do parafii mówi Kamila Kasprzak z partii Razem i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski.
Kryzys w Kościele. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że władza ziemska kościelna, czyli mówiąc wprost, i księża, czyli cała tutaj hierarchia, duchowni, weszli troszeczkę w buty Pana Boga, bym powiedziała. Czyli po prostu chcą wchodzić w sumienia, decydować. Bóg dał nam wolną wolę, wolne decyzji, nawet jakichkolwiek trudnych, nawet patrząc tutaj na te ostatnie sprawy, wolności wyboru czy aborcja. Okej, aborcja jest grzechem według Kościoła, ale powinna zawsze być tym wyborem indywidualnym człowieka, który grzeszy, czyli może grzeszyć, może potem być skruszony, może się nawrócić, a tutaj Kościół troszeczkę mocno ingeruje też i wchodzi we władzę państwową, chce rządzić i jakby nawet w buty Pana Boga, czyli po prostu chce decydować, chce wiedzieć, że czyjeś sumienie jest, nie wiem, czyste, że dana osoba musi postępować tak, ale nie, że ktoś musza. Jeżeli człowiek grzeszy, to też na własną odpowiedzialność. Może być skruszony i Kościół jakby za bardzo przekracza tą granicę. Państwo, Kościół, Jezus powiedział, oddajcie to, co Bogu boskie, to cesarskie cesarzowi. To też jeżeli chodzi o rozdział państwa od Kościoła. Za bardzo jest ta władza blisko siebie, właśnie ten sojusz tronu z ołtarzem. I myślę, że z tego głównie ludzie widzą. To ludzie widzą też hipokryzję, widzą, że innego Kościół głosi. Też liczne skandale, jeżeli chodzi nawet o pedofilię w Kościele, albo właśnie tuszowanie jej i nawet nieprzyznawanie się do winy. Czasem może wystarczy przyznać się do winy, wystarczyłoby jakoś oczyścić się, skruszyć, uderzyć się w piersi, albo nawet jeżeli chodzi o księży pedofilów, zwyczajnie ich pod świeckie prawo oddać, a nie przenosić na innej parafii. Myślę, że to jest, są jedne, to są nie wszystkie oczywiście pewnie przyczyny kryzysów Kościele, ale jedne z ważniejszych.
Lewica domaga się także przeniesienia lekcji religii ze szkół do salek katechetycznych, mówi gnieźnieński poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski.
Odbiór młodych ludzi, tych nauczycieli, ale także instytucji Kościoła jest w znacznej części negatywny. Wynika to z tych ogólnych kwestii związanych przede wszystkim z pedofilią, z angażowaniem się części hierarchów kościelnych w sprawy polityczne. To powoduje, iż znaczna część młodzieży nie chce chodzić na lekcje religii. To jest kwestia wolności wyboru sumienia. Ja uważam, że...
Lewica chce, żeby religia wróciła znów do salek katechetycznych. Nie zaszkodzi to w nauce religii?
Na lekcje religii będą chodzić młodzi ludzie z wyboru. Będzie to na dłuższą metę, moim zdaniem, przynosiło pozytywne efekty. Mi nie zaszkodziło. Chodziłem 6 kilometrów pieszo przez 4 lata w niedzielę. Po czasie mogę powiedzieć, że miałem świętej pamięci kanonika księdza Sobczaka, nauczycielem religii, który również nauczył mnie postępowanie w życiu, aktywność obywatelską, aktywność i służbę dla państwa. Jestem katolikiem praktykującym i podkreślam, nie jestem przeciwko lekcji religii, natomiast powinniśmy to rozłączyć. Państwo przyjaźnie wspiera Kościół w prowadzeniu lekcji religii, ale poza systemem oświatowym.
No i teraz jeszcze głos rzecznika kurii w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz o wnioskach z synodu właśnie w archidiecezji gnieźnieńskiej.
Myślę, że papież Franciszek, kiedy miał taki pomysł od Ducha Świętego, żeby ten synod wyglądał, myślę, że to też jest genialne, ponieważ ludzie sami mówili na tych spotkaniach, że to jest dobry sposób komunikowania. Właśnie, że mogli się spotkać razem z księdzem i każdy mógł się wypowiedzieć. Czyli to była bardziej refleksja krytycznej troski o Kościół. To, że tych spotkań właśnie w taki sposób też brakuje na co dzień w Kościele, myślę. I ten synod pokazał, że warto.
Jakie są te refleksje diecezjalne?
Bardzo mocno wybrzmiał ten postulat, żeby organizować takie spotkania częściej. Że nie tylko w czasie tego synodu, ale warto taki styl funkcjonowania Kościoła wdrożyć właśnie na co dzień. Ważny wniosek. Było dużo troski na temat funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty, że nieraz jest ten duży dystans między wiernymi a własnym duszpasterzem. W tej syntezie ogólnopolskiej duża troska wiernych o liturgię. Bardzo ważne właśnie to jest dla wiernych, żeby idąc do kościoła na mszę świętą mieli właśnie to poczucie piękna liturgii, sakrum. Dużo na temat języka w kościele, żeby język był bardziej właśnie komunikatywny, bardziej prosty, ale zarazem piękny. Także głoszone homilie, kazania mogły bardziej trafiać do serc wiernych. Mamy tak mówić, żeby każdy zrozumiał, o co nam chodzi. Tych syntez spłynęło z parafii bardzo dużo. Musieliśmy stworzyć taką syntezę tylko na kilka stron. Nieraz jest to rzeczywiście wyczyn, żeby do tej wiary się przyznać. I to nieraz kosztuje.
A jak ksiądz uważa, z czego wynika ta laicyzacja młodzieży?
Pewnie to wszystko można sprowadzić do kryzysu wiary.
Ale z czego wynika kryzys wiary?
Myślę tutaj nieraz o rodzinach, że nieraz ta wiara nie jest przekazywana w rodzinach. Może jest przekazywana nieraz powierzchownie. I zobaczmy, że taki młody człowiek, który powiedzmy nie ma wierzących rodziców, jest mu szalenie trudno też Jezusa spotkać, tak? Bo kto ma go przyprowadzić? Ale pewnie myślę tutaj też o świadectwie, tym świadectwie, które dajemy jako ludzie wierzący, jako kapłani. Jest to bardzo ważne. Pokazanie, że wiara ma przełożenie na moje życie. Jeżeli drugi człowiek patrzy na ludzi wierzących i widzi w nich tą zgodność z wyznawanymi wartościami, to on sobie myśli, aha, dobrze tak żyć. Ja też tak chcę. I myślę, że tutaj kwestia świadectwa. Świadectwa, które dajemy jako Kościół, jako ludzie wierzący, jako kapłani, wszyscy, którzy jesteśmy w Kościele.
To były, proszę Państwa, dwa głosy. Trochę taki z zewnątrz i trochę taki od środka, jeżeli chodzi o sytuację w Kościele. I, proszę Państwa, dzisiaj nie będziemy ani o aborcji rozmawiali, bo to chciałbym od razu podkreślić, ani o takich kwestiach, powiedzmy, bardziej politycznych, związanych z relacjami Kościół-Państwo. W naszym studiu ksiądz Mirosław Tykwer, koordynator Poznańskiego Synodu.
Witam. Proszę.
I ksiądz Radosław Rakowski, proboszcz na Łacinie, nowej parafii w Poznaniu, nie chcę powiedzieć eksperymentalnej, ale chyba coś w tym jest. Eksperymentalna parafia w bloku, tak? Na razie to będzie.
Tak,
W bardzo trudnym miejscu. Najpierw księdza Mirosława chciałbym zapytać o to, czy biorąc pod uwagę archidiecezję poznańską, bo tutaj ksiądz głównie koordynował ten synod, czy to jest tak, że to się wylało trochę teraz wśród wiernych? Wylało się trochę to, co tak trzymane jest od w zasadzie śmierci Jana Pawła II, do którego to momentu jakoś wszystko wierni potrafili znieść, bo zawsze był papież Polak, a potem nagle się wszystko zaczęło psuć, pojawił się problem pedofilii nierozwiązany. Co chwilę słyszymy o jakichś przypadkach, powstają memy o skarpetkach Jana Pawła II, wiele takich ośmieszających rzeczy w internecie się pojawia, zwłaszcza wśród młodzieży. Czy to tak jest, że ten audyt, który został przeprowadzony, jeżeli już możemy to tak nazwać, czy to jest właśnie to, że to się wylało teraz?
Ja bym powiedział, że Kościół sam chciał, żeby to się wylało, bo wylało się rzeczywiście, bo chodziło o to, żeby się wylało. To znaczy, żeby ludzie faktycznie szczerze powiedzieli nie tylko, jakie mają poglądy, ale też jak się czują w Kościele. To jest bardzo ważne, bo jak pytamy o to, jak chcemy iść razem, jaką mamy diagnozę i na przyszłość, jak to sobie wyobrażamy, to muszę opowiedzieć też o tym, jak się w czymś czuję albo nie czuję. Natomiast chciałbym, nawiązując do tych danych, powiedzieć, że faktycznie u nas w archidiecezji poznańskiej wziął udział 70% parafii, co jest fajne, dlatego że to też pokazuje, że skala była trochę większa niż przeciętna w Polsce, na pewno nie było to 30%. I w sumie wzięło udział 8,5 tysiąca osób. To dla takiego socjologa społecznego trochę masło maślane, ale ten, kto się zajmuje konsultacjami społecznymi, to byśmy powiedzieli bardzo wysoka próba. Tak? Mhm. To znaczy, to trzeba potraktować poważnie.
Co ja ci ludzie mówią. 300 parafii mamy, tak dobrze pamiętam?
414.
To tak całkiem sporo.
Dwie trzecie, powiedzmy. Mhm. Wiemy, jakie było też nastawienie wobec tego synodu, także wśród księży. Także generalnie jakby okej, to znaczy idziemy dalej i to się może rozwiązać. rozwijać. Natomiast ja nie chcę polemizować, bo ja też używałem czasem porównania do audytu, ale zmieniłem zdanie, to znaczy, żeby nie używać tego pojęcia, wtedy, kiedy zobaczyłem syntezę krajową. Dlatego, że synteza ogólnopoznańska, tak trochę powiem, ona ma bardzo dużą perspektywę Kościoła marzeń. Przecież, jak mówię, robimy synod po to, żeby się pojawiły nowe wizje, marzenia, tak? A audyt ma to do siebie, że mamy powiedzieć, co jest źle. I jak na przykład, jeżeli w syntezie i tej poznańskiej, i ogólnopolskiej w wielu syntezach wyszło tak, że właściwie źle to jest tym klerem, nie? Mhm. No to teraz jest pytanie, jak chcemy iść dalej, czy jak sobie damy po twarzy.
Czy audyt jest bez zaleceń, a tutaj mówimy o tym, że ten synod pewne zalecenia, tak? Czy
nie, marzenia? Zalecenia to jest tylko rekomendacja, jak wyjść z błota. Aha. A marzenie to jest powiedzenie...
Jeszcze dalej.
Marzenie to jest coś takiego, że ja najpierw, czy potem, ale chcę powiedzieć o tym, co dla mnie jest ważne, na czym mi zależy. Natomiast krytyka służy do tego, żeby usunąć przeszkody.
Czyli dalekowzroczność.
Jeszcze głębiej.
To jest
głębia. Tak, bo to jest jakaś... Zgromadzą się ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie wiary, na przykład, nie wiem, miłości Boga i mówią, my chcielibyśmy, żeby ta miłość była widoczna, tak? Żebyśmy naprawdę budowali tak relacje. I to jest podstawowa rzecz, która ludzi łączy. Jeżeli Franciszek robi synod, to ze względu na taką miłość, a nie ze względu na audyt, który mamy dawać sobie po pysku. Bo problem mój osobisty z syntezą krajową jest właśnie taki. On jest za bardzo damy sobie po pysku, a przede wszystkim księżom. I teraz są księża i to jest niebezpieczeństwo, jakby skończę tutaj, Aha. Że powiemy bardzo dobrze, niech się ten klewer się nawróci. Okej, ale tym ukryty jest taki podtekst, bo ja jestem tym księdzem lepszym.
A myślałem, że ksiądz powie, że ten krajowy jest bardziej wygładzony, a tu się okazuje, że rozumiem, że bardziej jest radykalnie pod kątem błędów, które popełniają księża, a nie ma właśnie tej perspektywy...
No, nie, bo wygładzony jest język, tak? Tak się czyta, to czasami ma się wrażenie, że tak, takie wtrącenia są jakby, że jak już idziemy za mocno, to tak trochę złagodzimy, tak? Szukanie języka, który nie będzie zbyt ostry, też ma znaczenie.
To znaczy,
natomiast
tak.
chodzi o generalną perspektywę, wiesz, bo synod miał dwa pytania. Jak jest dzisiaj diagnoza i jak jest jutro? Czyli Kościół, który musi być jakoś skrytykowany i Kościół marzeń. I te dwie perspektywy są ważne razem.
Ja tu mam taki cytat, który trochę kościelnie brzmi. Jest takim językiem napisany, kulturalnym oczywiście, natomiast jest to czarno na białym, tak? Uczestnicy spotkań synodalnych dzielili się obrazem Kościoła. Zranionego, dotkniętego skandalami i ludzką biedą, którego grzeszna strona związana jest ze słabością człowieka, często powoduje zgorszenie i cierpienie. To Kościół często bezradny, dotknięty szokiem zmian, który niejednokrotnie powoduje frustrację wiernych, przypominając bardziej źle zarządzaną instytucję niż wspólnotę prowadzoną przez wyrazistych pasterzy. No to jest mocne, ja takiego nie czytałem niczego o Kościele wcześniej.
Nie, no dobrze, ale nadal zadaję pytanie. Czy powiedział to ktoś, kto przyszedł na spotkanie, żeby zrobić audyt Kościołowi, czy dlatego, że chce budować wspólnotę?
No tak, ale to czasami trzeba tak sobie usiąść we własnym gronie.
Nie, ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rzetelnie powiedzieć, co jest nie tak. Tylko są dwie perspektywy. Mhm. I jeszcze raz powtórzę, Franciszek mówił, że robimy synod po to, żebyśmy zaczęli wspólnie marzyć. A nie po to, żebyśmy zrobili sobie audyt. Audyt jest potrzebny do tego, żebyśmy realizowali marzenia, a nie odwrotnie.
Dobrze, do marzeń powrócimy, bo jak się nie ma marzeń, to wtedy bardzo trudno wyjść z błota.
Tak.
To prawda. Ksiądz Radosław, tak przysłuchuje się tym, od czego zaczęliśmy i tak się zastanawiam, bo przeszedł już ksiądz dwie takie duże poznańskie parafie, dwie dobrze mówię, tak? Czy nawet trzy? Dwie. I teraz został ksiądz wysłany na placówkę. Ja to tak nazywam troszeczkę, dlatego że jest to parafia, której w Poznaniu chyba nie było. To jest parafia w bloku, w nowym budownictwie, blisko akademików Politechniki Poznańskiej, gdzie jest bardzo dużo wynajmowanych mieszkań przez młodych ludzi. No jest pytanie... Co księdza pokusiło, żeby się zgodzić na coś takiego? Bo to jest jakieś szaleństwo.
Tak jak ksiądz Mirosław tutaj mówił, jest kościół marzeń i ja w tym kościele marzeń praktycznie całe życie jestem. I właśnie doświadczenie Teze, doświadczenie Lednicy w moim życiu pozwoliło mi realizować ten kościół marzeń i cały czas do tego też dążymy, że ta parafia, którą teraz tworzymy, ma szansę stać się właśnie parafią posynodalną, gdzie wszyscy znają się po imieniu, dlatego że parafia jest pod wezwaniem imienia Jezus i że tworzymy wspólnotę, razem ze sobą rozmawiamy i każdy do tej parafii jest zaproszony. Nie tylko rdzenni mieszkańcy i ci, którzy tam mieszkają na stałe, ale wszyscy obcokrajowcy, wszyscy, którzy tam przyjechali, Ukraińcy, mogą tworzyć tą wspólnotę i taki właśnie jest Kościół, o którym marzę i chcemy, żeby on się realizował w rzeczywistości, a nie tylko w dyskusji.
I nie boi się ksiądz, że może być ciężko, to znaczy pusto na początku?
W ogóle się nie boję takich rzeczy, że może być ciężko, albo że może być pusto, tylko właśnie cały czas wierzę, że Pan Bóg takiego Kościoła chce i po to Jezus przyszedł na ziemię, żeby nie robić czegoś do granic, tylko żeby przekraczać te granice i żeby budować wspólnoty, w której ludzie wzajemnie siebie kochają i budują pokój na tym świecie. Chcielibyśmy, żeby nasza parafia stała się przypowieścią o wspólnocie i żeby ludzie patrząc na tą wspólnotę mówili, jak oni się miłują. Mogę do nich dołączyć, żeby nie tylko bez przerwy biadolić, że jest kryzys rodziny, że jest kryzys kościoła, że jest kryzys hierarchii, tylko że rzeczywiście ten kościół można zobaczyć, można go doświadczyć i można w tej wspólnocie nawiązać relacje z Panem Bogiem.
Ciekawy optymizm. Ja muszę powiedzieć, że pewnie czytacie sobie księża różne fora, różne portale internetowe i w zasadzie nie ma tygodnia, w którym by się jakaś taka nie pokazała informacja negatywna o Kościele katolickim. I to tak się zastanawiam czasami, że to owszem, no, możemy powiedzieć tak, że ktoś atakuje Kościół, tak, że to są takie, no, że chcemy dowalić tak Kościołowi i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, no, bez takiego oczyszczenia to chyba się nie da tego załatwić. Może najpierw ksiądz Mirosław i zaraz potem.
Znaczy, bo może byłem źle zrozumiany wcześniej, gdy mówiłem o perspektywie marzeń i pozytywnej. Dlatego, że ona niesie. To znaczy, jeżeli chcemy iść razem, to dlatego, że po coś. Natomiast jeżeli, nie wiem, w małżeństwie się bardzo poranimy, to jeżeli chcemy iść razem, to dlatego, że rozumiemy, że jest u podstaw miłość, jest coś, co nas łączy, chcemy iść dalej, ale nie możemy uważać, że nic się nie stało. I synod na pewno jest tym sposobem takiej rozmowy, w której mówimy o tym, że jednak coś się stało. Albo że stało się bardzo głęboko, albo że to nadal jeszcze nas warunkuje. I ja nie chciałbym być odebrany jako osoba, która lekceważy to, co jest złe, albo to, co ludzie wypowiedzieli jako bolesne dla siebie. Nie? To znaczy, ja myślę, bo ksiądz Radek mówi o optymizmie i słusznie, bo lokalnie ja jestem za coś odpowiedzialny i buduję tutaj. Natomiast jeżeli faktycznie patrzy się bardziej globalnie, nie wiem, gdy byłem odpowiedzialny za proces synodalny w diecezji, czy...
No, normalnie z wami się rozmawia jak z ojcem Janem Górą świętej pamięci. Super, weźmy, odstawmy te złe rzeczy. Popatrzcie, tu jest Jezus, Jego kochajcie.
Ale nie odstawmy złe rzeczy. Nie. Właśnie. No,
właśnie przyjmijmy te złe rzeczy, bo...
No ale jak?
Ja moi, na przykład,
to możemy porozmawiać o konkretnej rzeczy może. No, to dobra. Będzie łatwiej.
No o konkretnej rzeczy.
Bo jeżeli
jak pan dzieciakom wytłumaczyć to, że księża w tej chwili w koloratkach są kojarzeni jako pedofile? Przecież wiemy, że to jest jakiś tam promil przypadków, które miały miejsce, ale rozeszło się w ten sposób.
No to powiem tak, w synodzie, i to bardzo często się powtarzało, było napisane, ludzie powiedzieli o tym, że widzą, że Kościół źle reagował na pedofilię. Dla mnie, przynajmniej w pewnej części, znacznej części, to jest fakt. Dla mnie to jest fakt. Ludzie nam to powiedzieli i my musimy się zmienić. Myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Faktycznie jest też...
Nie księża się muszą zmieniać. To chyba jest problem trochę wyżej.
Nie, ale ja nie mówię kto, tylko mówię Kościół.
Ja wiem, że Kościół jest hierarchiczny i wam nie wolno krytykować biskupa swojego i nie namawiam was do tego. Akurat jeżeli chodzi o arcybiskupa Gądeckiego, to akurat ten problem aż tak nie był uwypuklony. Ale były inne archidiecezje w Polsce, gdzie to woło o pomstę do nieba po prostu. No i teraz jak takim biednym ludziom, młodym wytłumaczyć, że to był, owszem, jakiś pojedynczy przypadek, ale jednak był.
Jeszcze ostatnie słowo, pan. Nadal uważam, że ja nie tłumaczę...
Jestem adwokatem diabła.
Nie, no dobrze, ale bardzo dobrze. Ja bym dzieciom nie tłumaczył, że jest inaczej, tylko najpierw naprawił instytucję na tym poziomie. I instytucja potrzebuje jeszcze większej naprawy na tym poziomie. Dziękuję. Jakby rozumiem głos ludu.
Ja mogę powiedzieć, że zostałem wychowany w rodzinie i mógłbym dzisiaj wymienić 100 wad mojego ojca, ale to nie znaczy, że muszę się zaraz od niego odcinać, ale nadal go kocham i wiem, że 100 dobrych rzeczy też mi przekazał. I w duszpasterstwie akademickim, w którym dotychczas byłem, było podobnie, że studenci mogli na jednym wydechu 100 moich wad wymienić, ale to nie znaczy, że oni zaraz by chcieli mnie zmienić albo że mnie nienawidzą, tylko zauważyłem te wady. Chcieliby, żebym może to trochę poprawił, ale nadal idziemy razem tą drogą. I teraz najważniejsze jest, żebyśmy zrozumieli, że my idziemy razem tą drogą, że jeśli my rozmawiamy o tutaj klerykalizmie czy antyklerykalizmie, no to jakby ważnym elementem tego wszystkiego jest to, że idziemy razem, że to nie jest rozdzielenie, że teraz odsuwamy księży i oni już są poza wspólnotą i niech sobie obserwują, tylko że pomagamy sobie wzajemnie. My pomagamy ludziom dojść do Boga, a wierni pomagają nam się zmienić i trochę do nich dojść bliżej, żebyśmy budowali tą wspólnotę.
Zgadzam się z tym, tylko że w psychice młodych ludzi jest coś takiego, że jak się do czegoś zrażą, jak sobie zakonotują w głowie, że coś jest bled, oni już tego nawet, jeżeli to będzie cudowne i wspaniałe, oni tego już nie spróbują.
No ja uczę w szkole, mam 300 uczniów, z którymi w technikum mają od 16 do 20 lat. No i też jest tak, że przychodzę i czasami mówię, przepraszam, że dzisiaj nie mam humoru, albo się na was wydarłem bez sensu. I oni to rozumieją i potrafimy budować od nowa. I to
a
nie
jak
jest tak.
Frekwencja u księdza wygląda na lekcjach?
90%.
No, to chyba złych gości zaprosiłem dzisiaj do studia.
Nie, ja mogę mówić o swoich porażkach. Nie, ja nie chcę być księdzem sukcesu i księdzem zwycięzcą. Uważam, że problem zranień jest głęboki. I ja na przykład nie chciałbym przez to powiedzieć, że my mamy przejść obok tego na zasadzie, już mówmy tylko o pozytywach. Nie, naprawdę nie. Tylko chodzi mi o to, że te osoby, które przyszły na synod, żeby opowiedzieć o swoim czasem bardzo głębokim zranieniu, to są osoby, które przyszły dlatego, że im zależy na wspólnocie, żeby ona była nowa, żeby jeszcze takie rzeczy na przykład nie powtarzały, albo żeby ona ze swoim doświadczeniem mogła się na nowo w niej odnaleźć. I to było nam potrzebne, bo słuchanie pomaga nam też zrozumieć, jak to zrobić.
Proszę Państwa, czas strasznie szybko dzisiaj ucieka. 61 865 4654. Mam ogromną prośbę o bardzo krótkie pytania, takie, żebyśmy tutaj mogli się do tego ustosunkować. Najpierw pan Piotr, a zaraz potem pan Arkadiusz. Witam, dzień dobry.
O, dzień dobry. To jestem zaskoczony tym, że miałem pytanie jakieś zadać. Bardzo trudno, bo wczoraj pan...
Panie może Wojciechu, się pan ustosunkować oczywiście.
Nie jest adwokatem diabła, tylko tak naprawdę już prawie, że pan zamknął audycję, bo wszystkie ważne rzeczy pan powiedział.
Tutaj powiedzieli.
I myślę, że sprawa jest prosta, bo kryzysu wiary to ja nie widzę, absolutnie, bo nie wiem gdzie. Tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Kościół katolicki w Polsce absolutnie monopolu na tę wiarę nie ma. I uważam, że nadchodzi moment, że ten monopolizm się kończy. No i tyle. I pytanie tutaj, czy tak jakby jest sens już tego tematu, bo uważam, że żyjemy w takich czasach bardzo przełomowych w tej sprawie, że coś już się zamyka i kończy. I wcale to nie jest złe, bo uważam, że Pan Bóg nie ma nic przeciwko temu, bo nie uważam go za istotę zamkniętą tylko w jednej strukturze. Także kryzysu wiary absolutnie nie. A jeżeli już tutaj jest temat Kościoła rzucony, to z mojej obserwacji osobami, które dobre imię i naprawdę dobrą robotę robią jeszcze w Kościele rzymskim, to są siostry zakonne. To naprawdę to jest niesamowicie fajna, pracowita, taka dająca świadectwo grupa. O panach w purpurach to już nie wspomnę, bo to jest już grupa ludzi zupełnie niepotrzebnych. No i raz po raz tam ksiądz katolicki jakiś też zdarzy się taki, który daje świadectwo. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Piotrze i pan Arkadiusz. Dzień dobry.
No ja też nie wiedziałem, że będą pytania, ale mam na to myślenia.
Taka jest formuła tego programu, panie Arkadiuszu.
No ja wiem, o co mi chodzi. To już ten pan dużo powiedział przede mną, bo znam mnóstwo, mam do czynienia z paroma księżmi i zakonnikami, i zakonnicami, i ludzi, którzy robią naprawdę dobrą robotę. Im się pluje w twarz za tą pedofilię, za te wiele innych rzeczy, a pluje im się w twarz też za to, że ich szefowie do góry nie za bardzo są do przodu. Oni są w ogóle. Ja mam wrażenie, że ta ekipa do góry, czyli zarząd tej, bo inaczej tego nie można nazwać w tych wielu przypadkach, po prostu ignoruje wszystko. Czasami słucham tych listów episkopatu, to ja mam wrażenie, że to są wyrwane z życia jakiegoś, nie wiem skąd. Poza tym mnóstwo dobrej roboty ludzie robią, ale też robią księża mnóstwo złej roboty, odstraszając od kościoła ludzi. Ja ten prosty przykład. W jednym roku ktoś tam mi bliscy brali ślub. Były nauki religii online, na które oni tam chodzili, jeździli, znaczy się, no były te wszystkie nauki i poszli do parafii, a więc powiedział, że on tego nie uznaje, bo oni tych online nie uznają, tylko uznają te online. Ale wyobraźcie sobie, że no, w innych parafiach tamto online uznawali, a tych nie uznawali. Czy to jest jakaś paranoja?
Panie Arkadiuszu, no tutaj w zasadzie dotarłem do też takiego, wejdę panu w słowo, że no po prostu Kościół ma tyle odcieni i tyle kolorów, że właściwie nie wiem, czy byśmy w jedną godzinę pytam, tutaj mieli
do której wszystko. Wiary my należymy. No, jeżeli jest taka historia, to jest taka, nie zniechęcanie młodych ludzi do czegokolwiek, tak samo do aktu bierzmowania, do tego wszystkiego, jak ja słyszę, do komunii dzieci chodzą miesiącami, to trwa rok od następnej komunii. My byliśmy małymi dziećmi, mieliśmy lekcje religii z siostrą, odbyło się 5 prób, resztę nas nauczyli na religii i koniec. A nie, religia moim zdaniem nie przystosowuje małych dzieci do przystąpienia do pierwszej komunii, a co przystępują, nie rozumiem, zebrania rodziców, inne rzeczy, to odstrasza raz, że rodziców od tego kościoła, a dwa, te dzieci, bo te dzieci uczą się z domu, podejścia tych rodziców, bo ci rodzice, skoro są zabiegani, zapracowani, oni muszą iść na 15 spotkań w sprawie czego? Nie wiem, moja bratanica, byłem teraz na brata, znaczy się wnuczka, byłem 1 maja na komunii w Niemczech, oni mieli 3 spotkania. Trzy. W tym samym kościele katolickim.
Ale w Poznaniu nie, też to tak w wielu parafiach wygląda, panie Arkadiuszu.
No nie wiem, wie pan co...
Znam takie parafie.
Z tego co wiem... No ja znam takie parafie, że nie wygląda. I to wszystko... Ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego i niech każdy wierzy w to, co wierzy. I niech Kościół się rozwija i egzystuje, bo... Ale no niestety, żebyśmy nie doszli do sytuacji jak w Holandii, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek indziej na Zachodzie, gdzie nagle... Po kościołach się porobiły tylko takie, bo kościoła nie
było. A może tak jak we Francji, gdzie kościół stał się elitarny, gdzie teraz chodzi, owszem, mało tych ludzi, ale to jest wiara bardzo głęboka i taka, powiedzmy, bardziej świadoma niż taka ludyczna.
Skoro ma być tak, no to trzeba rozdzielić kościół od państwa, trzeba lekcje religii zrobić w kościołach, w salkach katechetycznych, bo tego jest mnóstwo przy wielu kościołach. I niech to tak trwa, skoro to ma być elitarne, a nie narzucane, bo wie pan, z drugiej strony Radio Polskie, które pan reprezentuje, wie pan, czemu nie ma audycji o innych wyznaniach dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, tylko są tylko i wyłącznie audycje o kościele katolickim. Wie pan, wszyscy płacimy podatki na pana pracę, tak? Ja nie mam nic do kościoła, tylko że z tej strony patrząc, jeżeli ma coś być elitarne, no to niech ktoś chce tego słuchać, to niech włączy sobie Radio Maria lub Radio Emaus.
Panie Arkadiuszu,
a nie radio publiczne.
Panie Arkadiuszu,
wszystkiego dobrego.
Bardzo panu dziękuję. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na ostatnie pana kwestie, natomiast dzisiaj rozmawiamy o pewnym problemie, który się pojawił w ogólnopolskiej przestrzeni, dlatego o tym rozmawiamy. Jeszcze jeden telefon i halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
I mimo wszystko proszę krótko, bo tak, proszę bardzo.
Tak, mam takie pytanie, bo tak słuchając tych wszystkich synodalnych rozważań i tak dalej, to tak dotyczą kościoła w mieście. Niestety kościół na wsi został zapomniany, gdzieś tam parafie są łączone często idąc na msze, nie ma nawet organisty, księża mówią, że ich nie stać na to i tak dalej. Właśnie co w tej kwestii? Tam o wspólnotach, żeby jakieś wspólnot zakładać i tak dalej. No nie ma mowy, jest jeden ksiądz, tam tak jak mówię, często nawet nie ma organisty, oszczędza się na wszystkim.
No i będzie brakowało księży, bo już ten problem w tej chwili jest sygnalizowany.
Tak, ale no nie tylko
o braku
księży, no ale chodzi o organitów. Mówić, na początku audycji było pięknie Eucharystii, a ta Eucharystia jakieś tam...
Czasami lepiej, jak nie ma organisty, to niektórzy żartują, natomiast...
Ale piękna Eucharystia, ksiądz tam to... szybko, 15-10 minut po mszy świętej, intencja 70-80 zł, często są przełączone, po 15-20 intencji, Aha. 70 zł i tak dalej.
Dobrze.
Byle
Czyli no, tak byle... to wygląda z perspektywy mniejszych ośrodków.
Wniosek i tak dalej. Niech księża się też do tego odniosą, bo to, o czym mówią pięknie, to o Poznaniu i tak dalej.
Bardzo panu dziękuję za ten telefon i może od tego wątku zacznijmy, bo rzeczywiście jest w tym coś, że kościół w mieście już się od lat zmienił. Ludzie mogą sobie zmienić po prostu kościół, do którego chodzą, no bo wystarczy, że pojadą do oddalonego 2 kilometry innego kościoła, czy pójdą w centrum miasta, to już w ogóle nie jest problem. No a w takich mniejszych miejscowościach są troszeczkę skrani na to, żeby chodzić do swojego proboszcza. No i potem słyszymy o takich przypadkach, że tam jakiegoś proboszcza na taczce chcą wywieźć, bo nie pasuje za bardzo charakterologicznie, czy z jakichś innych powodów. No to jest oczywiście w mediach fajnie wygląda, natomiast no, jak ten problem tutaj, czy w ogóle synod poruszał problem braku księży i tych wiejskich parafii?
Ja bym powiedział właśnie, że synod się udał dużo bardziej na prowincję niż w Poznaniu, jeśli chodzi o archidiecezję poznańską. Największy problem był w centrum Poznania. To jest bardzo ciekawe. Więc my mamy najlepiej...
Tam jest największa konkurencja.
Tak. Nie wiem, mam wrażenie, że to jest kwestia jakiegoś nastawienia, nie wiem. Najlepiej się udał synod, tak liczbowo, nie? W małych miasteczkach i potem na wsiach. Dlatego, że się okazało, że tam ludzie jednak tworzą jakieś społeczności. To właśnie w Poznaniu bardzo często jest możliwe, że jest taka obsługa i że są jakieś małe grupy, ale parafia nie istnieje jako społeczność. A na wsiach bardzo często, wbrew temu, że mówimy tylko o... nie mówimy tylko, ale czasem mówimy o złych przykładach, to są jeszcze przykłady pozytywne. One nie wynikają tylko z tego, że ksiądz jest fajny, ale dlatego, że ta społeczność żyje już od lat wspólnie. I właśnie ci ludzie nam o tym powie... Tak by the way, mogę tylko powiedzieć, że w mojej parafii ja jestem proboszczem w Komornikach, czyli to jest taka lekka prowincja, ale Poznań, tak na pograniczu, ale tam są już trochę takie gminno-wiejskie zachowania, to znaczy, mówię tu pozytywnie, że to jest społeczność dużo... Ja byłem w parafii w poznańskich, mieszkałem...
Ludzie się znają po prostu, mówiąc.
Tak, krótko. I to jest naprawdę inny, to jest trochę inny klimat. To już jesteśmy, to już jest prowincja jakby w jakimś sensie. I moi ludzie powiedzieli, że na co dzień nie chcemy organisty, to znaczy nie chcemy w tym sensie, że chcemy śpiewać spokojniej i bez, tak? I lepiej przeżywam tą liturgię w niedzielę, tak, na przykład. Mhm. Więc faktycznie muszą się ludzie spotkać i wspólnie wypracować, co jest dla nich dobre, a nie rozstrzygać jasno, czy tam musi być organista, czy nie musi być organista.
Zanim pani Ania, to jeszcze księdza Radosława zapytam, czy chciałby na wsi być proboszczem?
Pierwsza moja parafia to była Rydzyna i rzeczywiście tam było bardzo dużo wiosek i małe miasteczko. No i to było niesamowite doświadczenie, bo tam tak naprawdę wszyscy należeli do kościoła, nawet jeśli ktoś fizycznie nie chodził na mszę świętą niedzielną, to i tak w tej społeczności uczestniczył i on się liczył z kościołem i my liczyliśmy się z tą osobą, bo tak naprawdę właśnie nie mieliśmy żadnej innej alternatywy, więc jest to, tak jak ksiądz Mirosław tutaj mówi, doświadczenie wspólnotowości, ale jeszcze, żeby ta wspólnotowość mogła rzeczywiście się wypowiadać, bo cały czas żyjemy trochę tradycyjnie w tych małych miejscowościach i klerykalnie, że jest sołtys i proboszcz i oni wyznaczają pewne kierunki i wielu ludzi się boi spaść z ambony i powiedzieć coś, co im się nie podoba.
A co to jest klerykalizm? To jest jeden z głównych postulatów. Pani Ania zaraz będzie, tylko jeszcze ten wątek. Podkreślono zakorzeniony klerykalizm, za który odpowiedzialni są nie tylko prezbiterzy, ale świeccy wzmacniający takie postawy wśród księży. Jak patrzycie na klerykalizm? Dlaczego on jest taki zły?
No, klerykalizm się definiuje na tyle sposobów. Ja ostatnio zalokuję produkt. W miesięczniku w drodze mam felieta na ten temat akurat, więc tam próbuję, tak zastanawiałem się i próbuję go rozwinąć i stwierdziłem, że klerykalizm to jest zamknięcie. To znaczy ja się zamykam, dlatego że głównie w postawie obronnej i Kościół to wypracował, bo przez wieki, szczególnie wpływy władzy państwowej też, paradoksalnie...
Czyli wszyscy biskupi są klerykalni, można tak powiedzieć, bo to słyszymy najczęściej z ambony biskupi, że wszyscy atakują Kościół.
Ale są pozytywni biskupi otwarci.
Też, to prawda.
No i zamknięcie wynika z jakiegoś lęku, że utracimy albo pozycję, albo władzę, albo tak i ten lęk powoduje zamknięcie. Tak. I przekroczenie tego lęku, właśnie po to miał być synod, żebyśmy się razem spotkali, razem, to znaczy ludzie, księża i biskupi, razem od samego dołu, to Franciszek mówił. I mi się wydaje, że jeżeli mamy taki audyt świeckich przeciwko duchownym trochę, ja wiem, że świeccy nie zrobili tego przeciwko duchownym, ale tak trochę taki mamy efekt, nie? To nie jest to, co chciał uruchomić Franciszek, żeby naprawić sytuację klerykalizmu. Klerykalizm powinniśmy naprawić od tego, że się wszyscy spotykamy od dołu i szczerze rozmawiamy, co jest niedobre i o czym marzymy. A mi się wydaje, że na tym poziomie to się trochę nie udało. To znaczy nie usiedliśmy wszyscy razem, tylko mamy audyt większości świeckich.
No bo się tak chyba nie da. Może to jest też kwestia pokoleń, bo pewnych rzeczy z mentalności się nie da po prostu wyrugować. No, jak ktoś taki jest, to taki jest i już taki będzie.
Ale papież nam powiedział, zróbcie to.
No, proszę Państwa, pani Ania, dzień dobry. Króciutko prosimy.
Króciutko to się tak nie do końca da. Nie no, chciałam to w takim razie krótko, to chciałam powiedzieć, że to faktycznie zależy od księży, którzy są w danych parafiach. Ja jestem od świętego Jerzego i naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć na byłego księdza proboszcza, na obecnego. Są naprawdę super księżni. Teraz wiem dzięki gościowi, dlaczego nasz ksiądz Janek Cieślak poszedł do duszpasterstwa akademickiego. To już mi się wyjaśniło dzisiaj. I chciałam powiedzieć, że właśnie to ta postawa księży, bo na przykład koleżanka poszła zamówić mszę u Cyryla i Metodego, położyła jak zwykle 50 zł, a ksiądz mówi, o 50 to tylko na ofiarę dla księdza, a gdzie reszta? No to co miała zrobić? Wyjęła stówę po prostu.
I
tacy księża właśnie po prostu robią złą opinię dla całego kościoła. Już nie mówię o tej pedofilii, o której się teraz stale mówi, no bo to jest oczywiste. Ale było na przykład kazanie naszego księdza proboszcza Komorowskiego. Dokładnie pamiętam, bo to była msza za moją babcię. Miałam 11 listopada 20 roku, kiedy wyszła akcja właśnie z Gulbinowiczem, z Dziwiszem i nasz proboszcz powiedział tak piękne kazanie, był tak wzburzony, zbulwersowany. Ja myślałam, że on przy tym ołtarzu potem zawału dostanie, bo tak to przeżywał, że naprawdę. I takie właśnie rzeczy...
Pani Aniu, to jest właśnie to też, czego chyba wiernym brakuje. Odnoszenia się do bieżących problemów, które są w kościele. A nie, że stajemy w niedzielę i słyszymy, że ubogaca nas Matka Boska i do widzenia.
Tak, to też, ale trzeba mówić... Może głupio powiem, ale z sensem, że odnosić się do tych rzeczy, a nie na przykład koleżanki, siostra poszła w święto świętej rodziny do kościoła w Mosinie, a tam przykładem świętej rodziny cały czas było kazanie o rodzinie Radia Maryja. No jaki to jest przykład świętej rodziny i rodziny katolickiej?
Może,
no
przecież może nie wchodźmy w te wątki, pani Aniu.
No nie, ale to jest właśnie
proszę.
To, o czym mówię, że każdy ksiądz świat,
no
znaczy...
Tak, tak. Rozumiemy, księża... o co chodzi. Pani Aniu, czas ucieka. Dziękuję bardzo za ten telefon. Jeszcze jeden słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże. Sławomir Andrzej Jarocin. Ja cieszę się z obecności w studiu księdza doktora Mirosława Tkwera. Swego czasu pozwoliłem sobie polemizować też jako czytelnik przewodnika katolickiego z księdzem doktorem. No i pewnie nadal się nie zgadzam. Chodzi mi tutaj o kwestię mediów, no bo uważam księdza Mirosława jako osobę bardzo kompetentną w tym temacie. Wczoraj słuchałem na stronie misyjne.pl podcastu, gdzie ksiądz doktor wypowiadał się między innymi na temat mediów. I w krajowej syntezie znalazł się taki postulat utworzenia ogólnopolskiego portalu katolickiego radia i telewizji. I ksiądz Tykwer podał tutaj, że takim dobrym wzorem jest dziennik na przykład Avenire czy La Croix we Francji. Ja nie jestem czytelnikiem tych dwóch mediów, ale myślę, że z opinii, które czytałem, że są to zbyt otwarte media, jeżeli chodzi o katolicyzm. Bo dla mnie, jeżeli dane medium ma w tytule nazwę katolickie, to powinno reprezentować typowy pogląd katolicki.
Czy macie doktryny, mówiąc krótko.
Doktrynę,
panie Sławku,
tak.
Bardzo panu dziękuję. Bardzo ważny problem pan zajawił tutaj, którego dzisiaj pewnie nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Mianowicie chodzi o to, jak bardzo pojemny jest Kościół katolicki, jeżeli chodzi o poglądy i interpretację doktryny. To jest temat, który jest naprawdę poza... Zresztą on na synodzie nie był za bardzo omawiany. Myślę, że wróćmy do tych prozaicznych rzeczy. Ja bym chciał na sam koniec jeszcze zapytać moich gości. 37 diecezji opublikowało sezy synodu, 2 wydało komunikaty takie ogólne, prasowe, a 3 nie udostępniły niczego. Jak należy to interpretować? Znaczy, to jest dobrze, że aż 37 wszystko kawa na ławę, tak? Pokazało, co ludzi boli, a 3 stwierdziły, że jest tam coś, czego nie powinni ludzie się dowiedzieć.
Ja myślę, że pan zmierza do decyzji krakowskiej, dlatego że 2 pozostałe z przyczyn zupełnie takich, nie wiem, techniczno-pragmatycznych, trudno mi nawet powiedzieć, ale na tyle, ile wiem, to tam nie jest jakiś taki problem. Po prostu nie wiem, ale nie słyszałem, żeby tam był jakiś problem niechęci. Natomiast w przypadku Krakowa, no to wiemy, że nie została opublikowana ta synteza, dlatego że ksiądz arcybiskup uznał, że ona nie spełnia jakichś kryteriów dobrze poprowadzonego synodu i dobrze spisanej syntezy. Ale faktycznie nie jestem w stanie tego ocenić. No właśnie, bo nie wiem.
Mhm. Czyli tylko tam jest ten problem, można by powiedzieć. Księdza Radka na koniec też chciałbym zapytać o nową parafię, bo tak ksiądz troszeczkę bokiem odpowiedział na moje pytanie. No bo widzimy, że te problemy są. Młodzież z religią, okej, do księdza 98% chodzi na religię. To znaczy, że co, że na Polance, na łacinie będzie też taka frekwencja w kościele, bo ksiądz zrobi takie show, że ludzie zaczną przychodzić, mówią, a bo tam jest ten Rakowski. Tylko takich księży jak ksiądz za dużo nie ma.
Tak jak ksiądz Mirosław mówi, to nie jest tak, że są same sukcesy, tylko że bardziej właśnie żyjemy tym kościołem marzeń, czyli wierzymy w to, że rzeczywiście kościół jest przestrzenią, w której ludzie mogą się odnaleźć, w której każdy jest zaproszony i trochę dziwimy się, że czasami ludzie nie chcą w tym uczestniczyć, albo że mają tak zły obraz zbudowany przez całe życie tego kościoła, że mają jakąś blokadę, w której nie mogą do niego przyjść. I chcielibyśmy te wszystkie mury, granice i wszystkie te uprzedzenia trochę zniszczyć po to, żeby ludzie zauważyli, że kościół jest jednym z wielu. Nasza kaplica jest pomiędzy stomatologiem i fryzjerem dla psów, czyli nie wybijamy się gdzieś ponad przeciętność. Nie wchodzimy triumfalnie, ale wchodzimy bardzo pokornie, tak jak Jezus nam kazał być ostatnim, który umywa nogi, i my również jesteśmy ostatnimi, którzy tam przychodzą, którzy z pokorą chcą głosić Ewangelię i z pokorem zapraszają ludzi na mszę świętą, ale jeśli ktoś jeszcze dzisiaj nie jest gotowy przyjść na mszę świętą, to może przyjść na kawę, może przyjść porozmawiać, tak żeby rzeczywiście ten kościół stawał się coraz bardziej powszechny i żeby spełniał swoją misję. Synod wykazał właśnie, że często nie zastanawiamy się nad misją kościoła, dlatego że nie ma więzi i nie ma relacji. I dopiero jak zbudujemy te więzi i relacje, zbudujemy wspólnotę, będziemy mogli się zacząć zastanawiać, w którym kierunku ten kościół ma iść.
I tak moje oko w tej chwili spadło na ten fragment synodalnej syntezy. Formułowane postulaty ujawniły tęsknotę za wspólnotą oraz dobrymi pasterzami, którzy potrafią towarzyszyć wiernym na drodze ich wiary. No, proszę Państwa, chyba nam się puenta zrobiła. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć dzisiejszą audycję, proszę Państwa, dlatego że już zbliża się godzina 13. Na sam koniec krótkie pytanie do gości. Chyba najtrudniejsze. Czy, no bo okej, synod, postulaty i co? Teraz ładnie ad acta, jedziemy dalej. Czy coś z tego będzie? Czy biskupi przeczytają to?
Znaczy biskupi przeczytali, dlatego że...
Ale czy ze zrozumieniem przeczytają?
No, nie będę ich oceniał w ten sposób, ale przeczytali, zatwierdzili. Wiem, że też odbyła się jakaś tam dyskusja na ten temat. Natomiast sam Watykan sugeruje sprawczość. Sprawczość, która nie ma być tylko czekaniem, aż w 2023 biskupi postanowią, co z tego będzie dla całego świata i też dla nas, ale sprawczość w międzyczasie tu i teraz.
A ksiądz Radek będzie robił swoje.
Mam wrażenie, że jestem stosunkowo młody, a nawet jeśli nie, to przez studentów się cały czas odmładzam. Jestem w gorącej wodzie kąpany, chcę już tego.
No to proszę Państwa, życzymy wszystkiego dobrego na tej drodze. Dziękujemy Państwu bardzo, ksiądz Radosław Rakowski, ksiądz Mirosław Tykwer, Wojciech Chmielewski. W środku dnia do usłyszenia.